Przełomowy wyrok w sprawie toksycznych polis. Tysiące ludzi mogą odzyskać utopione pieniądze, informuje dziennik Gazeta Prawna, a chodzi o wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie tzw. UEFEK, czyli polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Umowa, zgodnie z którą zaledwie 1% kwoty przeznaczano na ochronę ubezpieczeniową, a 99% lokowano w akcjach lub obligacjach, jest nieważna, tak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. To prawomocne orzeczenie, a jakie mogą być jego skutki? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zanim przejdziemy do tematu, powtarzamy konkurs SMS-owy sprzed ubiegłego tygodnia do wygrania komplet EduSense, puzzle do rozszerzonej rzeczywistości i do programowania Ozobota wraz z robocikiem do nauki programowania, czyli Ozobotem. A pytanie brzmi, w którym roku była pierwsza audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk? To pytanie sprawiło bardzo dużo Państwu problemów, to dzisiaj podpowiedź. Niebawem będziemy mieli 8 urodziny. A teraz wracając do tematu. Wyrok w sprawie polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, jak informuje dziennik Gazeta Prawna, Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że polisolokaty są nieważne, bo nie spełniają założonego celu, czyli de facto nie są produktem ubezpieczeniowym. Jakie skutki mogą być tego wyroku?
Trudno określić, dlatego że te sprawy trwają wiele lat. Najpierw przypomnę, mieliśmy problemy z tak zwanymi klauzulami. Potem udało się wykazać, że tak naprawdę to są produkty na granicy oszustwa wręcz. I te sprawy ciągną się bardzo długo. Nasz wymiar sprawiedliwości niestety po raz kolejny pokazuje, jak fatalnie funkcjonuje i jakie to sprawia ogromne problemy. Ale wreszcie ten wyrok daje szansę, że ogromne ilości pieniędzy, które ludzie stracili w tych polisolokatach, mają wreszcie szansę na odzyskanie, chociaż wątpię, żeby odzyskali wszystkie pożytki, które stracili przez te wszystkie lata, bo przecież gdyby inwestowali te pieniądze w inny sposób, one byłyby dużo, dużo wyższe. No ale nie ma innej drogi. Dobrze, że ten wyrok jest. Ja nie mam zbyt dużej wiary, że zwykły obywatel w sądach będzie w stanie wygrać z wielkimi przeciwnikami w takim stopniu, żeby zadośćuczynić jego wszystkie straty. Ale dobrze, że jest i dobrze, że to po raz kolejny potwierdza. Skutek może być też taki, że będziemy trochę bardziej świadomie przyglądać się produktom finansowym, które są nam oferowane. Tutaj też w kolejce do takich rozstrzygnięć są kredyty walutowe, przede wszystkim te hipoteczne. To też jeszcze ten miecz wisi nad nami, tym bardziej, że waluty bardzo urosły i spłaty kredytów znowu stały się dużo, dużo cięższe. Mm-hmm.
Moje dwa słowa na ten temat. Więc uważam, że jeżeli chodzi o pewne zmiany odnośnie tych instrumentów finansowych, to one zaistnieją, tak? Nastąpi alokacja tych środków. Instytucje finansowe moim zdaniem znajdą inną formę oszczędzania czy też inwestycji, do których będą nakłaniali. Czyli przesunięcie tych pieniędzy, które teraz są zainwestowane w tego typu produkty, w inne instrumenty finansowe.
Czyli mówiąc prosto, oddamy Państwu te pieniądze całe, ale proponujemy, mamy
ale
tutaj...
Ale nie nastąpi wypłata tych pieniędzy,
tak, tylko mamy taki produkt kolejny,
jest
fajny.
Jest inny produkt, który spełnia odpowiednie warunki i który jest prawnie dopuszczony i on również Państwu pozwoli odpowiednią stopę zwrotu uzyskać. Myślę, że w tym kierunku przynajmniej większość ulokowanych pieniędzy pójdzie. Tu przypomina mi się ta sytuacja z filmu Sami Swoi, tak? Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Więc wyrok wyrokiem, ale nawet jeżeli ten wyrok jest już prawomocny, to trzeba sobie zawsze zdawać sprawę z tego, czy w tej puli pieniędzy, która byłaby do oddania, czyli środki w wartości nominalnej, czy tak naprawdę instytucje finansowe te środki jeszcze mają? Ja uważam, że nie. Więc wyrok wyrokiem, ale zwrotu pełnej sumy obawiam się, że nie.
A świątecznych granatów na zapiecku niestety nie mamy, żeby samemu dochodzić sprawiedliwości. Ale jedna uwaga na koniec. Jedna uwaga na koniec. Nic nie zastąpi takiej zdrowej roztropności i świadomości, że nie ma niczego za darmo. Jeżeli oferta jest zbyt atrakcyjna, to powinniśmy, wszystkie sygnały alarmowe powinny nam się w głowie włączyć i powinniśmy bardzo mocno się nad tym zastanowić i właśnie takiej zdrowej roztropności używać.
To nie tylko w finansach, dokładnie. To w całym życiu jest tak. Jeżeli coś wydaje się zbyt piękne, to tak naprawdę nie jest prawdziwe, tak? Według mnie, ale to już często ten temat podnosiliśmy, edukacja finansowa, edukacja ekonomiczna powinna być na wyższym poziomie.
Ale i reklamy pokazują nam świat piękny, dostępny, szybki, możliwości kredytów. Masz do wszystkiego prawo, wszystko musisz dostać.
Ale od tego jest reklama.
Dokładnie.
Reklama nie jest od tego, żeby informować, a żeby zachęcać do zakupu.
No czy... dla wielu to nie jest takie jednoznaczne.
Ja tylko dodam, że takie ułewki wykupiło w naszym kraju około 5 milionów Polaków na kwotę około 50 milionów złotych. No to rzeczywiście firmy ubezpieczeniowe...
Milionów czy miliardów?
Muszę to sprawdzić. Teraz przyznam szczerze, że się pogubiłam.
Bo to trwało przez wiele lat.
Pięć milionów to, Polaków.
To by niewielkie te lokaty były.
50 milionów złotych. Dobrze, sprawdzimy. W każdym bądź razie największą bolączką było to, że gdy chcieli zerwać te polisolokaty, to tracili nawet 90% kapitału. I teraz, a jakie skutki mogą być dla ubezpieczycieli, jeśli się okaże, że jednak nie będę chciała kolejnego produktu, który ubezpieczyciel mi przedstawi albo podstawi pod nos. Będę chciała pieniądze i się okaże, że więcej takich osób będzie, które będą chciały zwrotu pieniędzy.
Przypuszczam, że tak jak to ma miejsce w innych krajach na świecie, gdzie podobne sytuacje miały miejsce, czyli albo dojdzie do zmiany swojego profilu ekonomicznego, profilu działania tej firmy, albo po prostu te duże firmy, duzi gracze pozostaną na rynku, a mniejsi się wykruszą.
Może być też fala bankructwa, ale wątpię tutaj. Zawsze instytucje finansowe są hołubione przez państwa, przez systemy międzynarodowe i zawsze się znajduje coś, co powoduje, że my, obywatele, na końcu na tym najbardziej tracimy.
Znaczy na pewno nie można, jakby tutaj co kolega mówi, na pewno ze strony państwa nigdy nie ma zainteresowania tym, żeby doszło do załamania tego systemu finansowego, bo no tsunami, które mogłoby to wywołać, byłoby o wiele gorsze niż jakby możliwość zamiany tej aktualnej sytuacji na coś lepszego, tak? Skutki byłyby potencjalnie mogłyby być o wiele gorsze, a więc nikomu, a tak naprawdę no rządowi przede wszystkim nie zależy na tym, żeby aktualny system finansowy doprowadzić do... Zresztą widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych, tak? Bankructwa Lehman Brothers i tak dalej. Mm. Poświęcono tak naprawdę jeden duży bank, ale całą resztę uratowano, żeby nie rozchwiać tej sytuacji finansowej.
No tak, a bankierzy nawet dostali sporo pieniędzy. Od razu należy się Państwu sprostowanie, nie 50 milionów, sprawdziłam 50 miliardów złotych, no to rzeczywiście mogłoby spowodować całkiem niezłe tsunami. Zobaczymy, jak ta sprawa będzie wyglądała, a klientów przestrzegamy albo może uczulamy, żeby jednak, jeśli się okaże, że ubezpieczyciel będzie przedstawiał kolejną ofertę, proszę ją wziąć do domu najpierw i sobie poczytać, skonsultować z prawnikiem, zanim Państwo cokolwiek w tej sprawie podpiszą. Zmieniamy temat. Jest pomysł na wprowadzenie emerytury obywatelskiej. Ma ona zatrzymać biedę wśród starszych osób, informowała w poprzednią środę Gazeta Wyborcza. Taka emerytura, w ogóle emerytura składałaby się z kilku źródeł. Państwowego, to byłaby ta emerytura obywatelska, minimalna, taka sama dla wszystkich. 1100 zł brutto, potem druga część wynikająca z pracy, potem PPK, IKE, no i indywidualne formy oszczędzania. W sumie to by było takich 5 składowych na całą naszą emeryturę. No i teraz ta obywatelska, za i przeciw.
Żeby w ogóle rozmawiać o emeryturze obywatelskiej, należy o tym rozmawiać, należy rozwiązać dwa istotne problemy, bez których w ogóle nie możemy iść dalej. Po pierwsze, co z brakiem pieniędzy, fizycznym brakiem pieniędzy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego są wypłacane dzisiejsze emerytury, a tych pieniędzy tam fizycznie nie ma. Więc, bo emerytura obywatelska, przypomnę, wiąże się nie ze składką na ubezpieczenie, tylko już jest finansowana z podatków. Jest pewien wzrost podatków, który jest celowo przeznaczany na wypłacanie emerytur bez względu na wysokość naszych dochodów. I to jest jeden problem do rozwiązania. I drugi problem do rozwiązania, co ze składkami tych, którzy obecnie pracują. Ja na przykład od 30 lat płacę składki na swoje ubezpieczenie społeczne i co z tym, bo ja przecież emeryturę będę brał za jakiś czas. Należy o tym rozmawiać. Rozumiem, że to może być rozwiązanie dla tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i dopiero zaczynają swoją aktywność i dopiero będą płacić składki na ubezpieczenia.
Czyli nie na takiej zasadzie, że emerytura obywatelska wchodzi, załóżmy, tam od jakiegoś konkretnego
roku. Ja nie wiem, ja tylko mówię, że są dwa istotne problemy do rozwiązania, bo jeżeli ma być jakiś podatek odrobinę zwiększony i ma być ta stała emerytura, to co z moimi składkami, których no, dostaję zestawienie z ZUS-u, to są całkiem pokaźne pieniądze i takich osób jak ja jest miliony, więc dopóki nie rozstrzygniemy tych dwóch kwestii, nie możemy rozmawiać o emeryturach tych obywatelskich, ale jeżeli nawet zaczniemy o nich rozmawiać, to one mogą dotyczyć tylko osób obecnie wchodzących na rynek pracy.
Mhm. Czy rozmawiać? Uważam, że rozmawiać już nawet zaczęliśmy, więc tego się nie da zatrzymać. Tutaj tak samo uważam, że nie byłoby większych dysproporcji pomiędzy tymi osobami, które oszczędzały pracując na emeryturę i tymi, które mało pracowały, ponieważ, jak pani redaktor stwierdziła, byłyby różne części, tak? Czyli obywatelska emerytura, również ta pracownicza emerytura, później PPK, IKE, no i ja to nazywam zawsze wnuczkowie, tak? Czyli tak. Wielopokoleniowa rodzina, która gdzieś tam się wspiera. Tego typu tematy, to my nie jesteśmy pierwsi, którzy tego typu temat jakby podnoszą. Nie tylko emerytura obywatelska, ale na przykład niedaleko nas, bo we Włoszech niedawno wprowadzono pensję obywatelską, tak? I w latach 70. próbowano tego typu eksperymenty robić już w Kanadzie. Pamiętam, że tego
ale chyba
typu
nawet obowiązuje w Kanadzie. Jest tam właśnie składnik emerytury obywatelskiej, gdzie wszyscy...
Nie wiem, więc trudno jest
właśnie
mi
miałam wrażenie, że kiedyś przygotowując się do jednego z programów...
Tak, Kanada jest podawana jako wzór
przykład
tego typu rozwiązania.
Może w Finlandii również próbowano, tak? Dwa lata temu. Chyba w 2017 zaczęto też taki eksperyment. No, ja uważam, że jeżeli nie wiadomo...
obowiązkowy.
Tak, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To jest takie stare powiedzenie, które uważam zawsze się sprawdza. Według mnie nie jest to żadne rozdawnictwo państwa, ani nie jest to forma przypodobania się komukolwiek, ale jest to forma relokacji odpowiednich środków po to, żeby nie trzeba było wydawać jeszcze więcej pieniędzy dla osób starszych, biednych, czyli na przykład na służbę zdrowia i tak dalej, tak? Ta emerytura obywatelska miałaby za zadanie podnieść pewien standard życiowy, a co za tym idzie, te pieniądze wydawane w wysokości emerytury obywatelskiej, no przypuszczalnie miałyby doprowadzić do tego, że nie trzeba, że te pieniądze nie wypływałyby z budżetu innymi tak zwanymi dziurkami, nazwę to, tak? Na inne tematy. Jak na przykład zdrowie.
Ja przypomnę, że to o tyle jest uprawnione, że weźmy pod uwagę sporo osób, które pracowały na umowach cywilnoprawnych, nieoskładkowanych swego czasu, nazywanych śmieciowymi, słusznie bądź niesłusznie, ale chyba wtedy tak, bo nie dość, że ci ludzie mało zarabiali, to jeszcze właściwie bez odkładania na emeryturę i to by ich uratowało w pewien
śmieciowymi
sposób.
Śmieciowymi były nazywane te, które były zastosowane w sposób nielegalny. Same zlecenia i umowy o dzieło nigdy nie były śmieciówkami i nigdy nie będą. To są bardzo ważne, potrzebne umowy i one mają swoją pozycję na rynku. Natomiast były używane tam, gdzie zgodnie z prawem powinien być używany etat czy inna forma
pracy. A było
pracy.
Kilka takich lat z rzędu, które tak. Kiedy wykorzystywano je w sposób
i myśmy też wykazywali na paradoks, że mamy system kapitałowy teoretycznie, więc nie ma powodu, żeby jakakolwiek moja aktywność nie pracowała na moją emeryturę, nie budowała tego mojego kapitału. Ale dobrze, że pani redaktor przypomniała o tych śmieciowym, o tym śmieciowym zatrudnieniu i o tych w latach, mówi się nawet o straconym pokoleniu, które w ten sposób pracowało. Dlatego, że straciliśmy przez wydłużenie wieku emerytalnego wiele cennych lat na to, żeby o tym rozmawiać. Między innymi o emeryturze obywatelskiej. My walcząc z wydłużeniem wieku emerytalnego, nie byliśmy przeciwni samemu wydłużeniu wieku. My byliśmy przeciwni, żeby od tego zaczynać. Obawialiśmy się, że jeżeli tylko wydłużymy wiek emerytalny, nie posprzątamy kilku istotnych obszarów, które właśnie ten problem spowodowały. Medycyny pracy, prewencji wypadkowej, demografii i też uporządkowania kwestii samego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No i niestety mieliśmy rację. Samo wydłużenie nastąpiło bardzo szybko i nic więcej się nie zmieniło, co spowodowało, że kiedyś nawet tutaj w programie po 2 latach funkcjonowania tego wydłużonego wieku, nagle statystyki podały, że znowu wróciliśmy do tej samej ilości ludzi odchodzących na emeryturę, a więc przesunęliśmy tylko problem w czasie, nie rozwiązując jego istoty. Szkoda, straciliśmy wiele cennych lat, o tej emeryturze obywatelskiej można było już rozmawiać dużo, dużo, dużo dłużej.
Tym bardziej, że kwestię emerytury obywatelskiej podnosili nie tylko politycy, ale na przykład Centrum imienia Adama Smysa od wielu lat wspomina o tym i wypowiada się bardzo pozytywnie w tym kontekście. Ja uważam, że wszelkie tematy trzeba traktować według powiedzenia carpe diem, czyli żyj chwilą. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli teraz nie zachęcimy osób do tego, ażeby oszczędzały na przyszłość i nie pokażemy, co za tym idzie, to tak naprawdę ludzie nie będą przekonani do tego, bo co mnie obchodzi, co będzie za 20-30 lat? Może ja nie dożyję. I tak bardzo wiele osób myśli i dlatego też tego typu, nazwijmy to umowy śmieciowe, czy jakieś inne umowy, które no, nie są w ogólnym interesie pracowników, miały miejsce, bo opłacało się to z jednej strony pracodawcy, a z drugiej strony wielu pracowników też uważało, że lepiej będzie, jak dostanie na rękę więcej, aniżeli będzie odprowadzał pewne składki. Więc trzeba na dzień dzisiejszy, już dziś pokazać i dać pewne zachęty do tego, ażeby w tym kierunku zmierzać, żeby ludzie, prości ludzie, którzy jakby żyją, liczą na dzień dzisiejszy, żeby oni wiedzieli, co za tym idzie, co ich czeka później, żeby nie obudzili się, jak to brzydko mówimy, z ręką w nocniku. Tak?
Panie dyrektorze, ale to się zmienia, bo ostatnio były też jakieś badania, gdzie Polaków pytano, czy mają zamiar odkładać pieniądze w ogóle i zdecydowana większość po raz pierwszy w historii robienia tych badań stwierdziło, że tak, że zamierza, że myśli o tym, że już odkładają, a to też wynika z tego, popatrzmy, troszkę nam zarobki rosną ostatnio i się okazuje, że jeśli mają z czego odkładać, to chcą to robić.
To jest kluczowa kwestia. Po pierwsze, jeżeli mają z czego odkładać, a po drugie, tego typu badania, one są, nazwijmy to, nieco skrzywione, bo jednak człowiek zawsze tenduje do tego, kiedy zadaje mu się bezpośrednio pytanie, to bardzo rzadko chce coś zanegować, chce odpowiedzieć negatywnie, więc wiele osób mówi tak, tak, będę, albo jestem zainteresowany, ale pytanie, czy naprawdę w życiu tak robi. I tutaj jest duża dysproporcja.
To prawda, ale w odniesieniu do podobnych pytań stawianych Polakom jeszcze parę lat temu, to właśnie trend się zmienił, bo wtedy dużo mniej osób odpowiadało, że będzie odkładało, tylko raczej było na zasadzie tego carpe diem, o którym pan wspomniał.
A na razie optymizm konsumpcyjny powoduje, że raczej więcej bierzemy kredytów niż odkładamy oszczędności, chociaż poziom oszczędności się rzeczywiście trochę poprawia.
I kolejna rzecz, jeżeli będzie...
W czasach, gdzie większość z nas czuje się w miarę bezpiecznie. A czując się bezpiecznie, jesteśmy bardziej otwarci na wszelkiego rodzaju ryzyka. No więc właśnie. Również tutaj jesteśmy również otwarci na to, ażeby oszczędzać albo się kredytować, tak? A w momencie, kiedy nie czujemy się bezpieczni, wtedy żyjemy bardziej z dnia na dzień.
Albo zrealizować przedsięwzięcia, które planowaliśmy od wielu lat, a nie mieliśmy możliwości, bo samo zadłużenie, sam kredyt nie jest niczym zły, jeżeli jest elementem strategii, zdobycie, pozyskanie mieszkania, niepłacenie za wynajem i odejście wielu kosztów, które się wiążą z tym, gdy nie mamy swojego mieszkania, jest raczej przedsięwzięciem niż zadłużaniem się.
Dlatego też tak często, jak ktoś ze mną rozmawia i pyta, czy mnie kredyt frankowy nie przeraża, ja mówię, że nie. Dlaczego? Ponieważ ja tego kredytu nie brałem w kwestii, jakby mając gdzieś z tyłu głowy, że na nim zarobię, tylko brałem go pod kupno mieszkania, w którym planowałem swoje życie i byłem całkowicie jakby poinformowany o tym, jak to się je, czyli, że będą takie lata, czy takie miesiące, kiedy kurs będzie odpowiednio wysoki, ale będą też takie czasy, kiedy będzie niski. I uważam, że po tych 30-35 latach pod kreską wyjdzie mi mniej więcej na takim poziomie, jak sobie to przeliczałem.
Ja spłacam kredyt frankowy od 12 lat i jeszcze na nim nie straciłem. I tak jak pan dyrektor mówi.
Ale to obaj panowie zaciągali ten kredyt, czy też powiem, kupowali ten kredyt świadomie. I to jest ta różnica.
Tak, bardzo świadomie.
Jeszcze wracając do emerytur, dziś jest bardzo duży rozstrzał pomiędzy najwyższą emeryturą a najniższą. Najwyższa wynosi ponad 22 tysiące złotych, a najniższa kilka groszy. Tylko że od razu wyjaśnię, te 22 tysiące złotych, nie wiem czym się ten pan zajmował, bo wiem, że chodzi o pewnego pana, ale ten pan przepracował 57 lat i poszedł na emeryturę w wieku lat 80. Więc miał czas, żeby taką wypracować. Najniższa kilka groszy. No i teraz wracając znowuż do tej obywatelskiej. Myślą panowie, że będzie więcej klientów banków. Banki wykorzystają sytuację wtedy. O, jest stały dochód, to możemy wcisnąć jakiś produkt.
Jak zawsze, ale tutaj ważnej kwestii pani redaktor dotknęła, mianowicie wieku. W naszym systemie w ogóle pojęcie wieku emerytalnego nie powinno istnieć. Dostajemy bardzo precyzyjną informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ile otrzymamy emerytury, jak pójdziemy dzisiaj, ile jak za rok, ile jak za 5 lat i mamy możliwość podjęcia świadomej decyzji. Może ktoś pragnął całe życie być biednym, albo ma bardzo dużo dzieci, które będą go utrzymywać, a on się będzie zajmował
albo nie
wnukami.
Miał zdrowia.
Albo, no jeżeli ktoś nie ma zdrowia
jeśli
i nie może pracować,
zdrowia.
To są inne jeszcze narzędzia do tego, żeby można było go utrzymać, czy żeby dożył do tego czasu, gdy weźmie emeryturę. Ale wróćmy do tego wieku emerytalnego. Po co nam wiek emerytalny w systemie kapitałowym?
Gdzie... Stwórzmy sytuację, żeby ludzie, którzy chcą pracować, a są w sędziwym wieku, 70 lat, a ten pan miał 80, tak? 70 lat to jest już naprawdę sporo. I żeby byli pracodawcy, którzy chcą takie osoby zatrudniać.
No coraz bardziej muszą ze względu na realia rynku i coraz lepszą technologię, która pozwala coraz lżej pracować w wielu sytuacjach. Pewnie tak się będzie działo.
Zmieniamy temat. Ponad 11 litrów czystego spirytusu na głowę, tyle pije nasz naród. To chyba najwięcej od czasów komuny i o tym już mówiliśmy. I teraz nowość jest pomysł, aby ten zły trend przyhamować. To podwyżka cen alkoholi od piw po te wysokoprocentowe. No i jakie byłyby skutki takiej podwyżki?
Oj, to chyba bimbrownicę, która jest w tej chwili za 3000 zł, taka zautomatyzowana, chyba już sobie kupię, bo do tej pory to jeszcze się nie bardzo opłacało.
Ja pamiętam, chyba to była jakaś komedia, gdzie padło takie hasło, że obywatelu pij więcej alkoholu, bo w ten sposób wspomagasz gospodarkę.
Podatkiem akcyzowym. Dokładnie.
No właśnie się zastanawiałam, czy spadną te podatki akcyzowe. Wtedy, znaczy wpływy z podatków akcyzowych. Wpływy, podatki akcyzowe nie spadną.
Wpływy myślę, że tak. No bo wtedy będzie więcej sprzedawanego alkoholu gdzieś jednak pod ladą, tak?
Statystyka pokazuje ilość alkoholu, który jest legalnym alkoholem, którego da się zmierzyć. Nie wiem, czy my pijemy więcej. Tu sobie rozmawialiśmy przed audycją, dzieliliśmy się uwagami na ten temat. Nie wiem, czy my pijemy więcej alkoholu w ogóle, czy my pijemy więcej alkoholu legalnie. To jest pierwsze. To jest tak jak z paliwem. Przecież ilość kupowanego paliwa jakoś radykalnie się nie zwiększyła, a koncerny wystrzeliły w górę z dochodami, no bo jest mniej paliwa lewego na rynku i więcej legalnego.
Albo więc... mamy więcej danych statystycznych.
Ale mamy przynajmniej dwie rzeczy, które możemy poprawić bez podnoszenia ceny, które mają, okazuje się, bardzo duży skutek na ilość spożywanego alkoholu, przede wszystkim tego ciężkiego. Pierwszym to jest przede wszystkim wielkość opakowań. W wielu krajach nie można kupić wódki w butelce mniejszej niż 0,7 litra. Te wszystkie setki, małpeczki.
Nie zmieści się do piersiówki.
Nie, a poza tym no, kupno takiej dużej butelki, to już nie jest tak, że ja ją sobie, przepraszam za wyrażenie, łyknę przed pracą i pójdę albo po pracy do domu, zanim mnie żona zobaczy. Bardzo mocno wspiera ilość pitego alkoholu, właśnie sprzedawanie go w takich malutkich opakowaniach, które są na raz. Taki drink do wypicia. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jednak mimo wszystko sprawdza się ograniczanie liczby miejsc sprzedaży alkoholu. I naprawdę powinniśmy najpierw poszukać tych prostszych rozwiązań i więcej edukować. Trochę też z reklamą zmienić, bo reklama pokazuje, że ten alkohol jest taki fajny i jego spożywanie jest takie świetne, że właściwie jest trendy. Jak nie pijesz, to słabo. A co do ceny alkoholu? W Norwegii jest potwornie drogi alkohol i pędzą na potęgę. Wszyscy.
No właśnie, a wracając do ograniczenia miejsc sprzedaży alkoholu, a czy to nie spowodowałoby, że tak powiem, odrodzenie się melin?
Nie pozostawienie jednego na 15-tysięczne miasto, jak to w Norwegii, tylko ograniczenie. Dzisiaj alkohol się sprzedaje wszędzie w takich ilościach, w takiej ilości punktów, często zlokalizowanych w miejscach, gdzie absolutnie ich nie powinno być, więc mamy co ograniczać bez przeginania w drugą stronę.
Czy ja się obawiam, że to nie do końca miałoby taki efekt zamierzony. Ja pochodzę ze Śląska, akurat z miasta Bytom, więc i wiem, że jakiś czas temu wprowadzono tam tak zwaną prohibicję, że od godziny 22 do 6 rano nie można było sprzedawać alkoholu i to wcale nie powstrzymało mieszkańców. Doprowadziło tylko do tego, że wyjeżdżało się poza Bytom, jechało się do Piekar Śląskich, do Zabrza i tam się robiło zakup.
No proszę, do tematu będziemy pewnie wracać w zależności od tego, co się w tym temacie nowego będzie pojawiało. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Słuchaczom należy się odpowiedź na pytanie. Pierwsza audycja Ludzie i Pieniądze odbyła się w 2011 roku. Napisał do nas pan Paweł, pierwszy z poprawną odpowiedzią. To był wrzesień, to był 5 września 2011 roku. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Maciek Bogusławski program realizował, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Serdecznie dziękuję.